Rozdział szósty. W kawiarni pod kasztanem nie było prawie nikogo. Zakurzone stoły złociły się w promieniach słońca wpadających ukośnie przez okno. Dochodziła godzina 15:00. Spokojna pora. Z teleekranów sączyły się blaszane tony muzyki. Winston siedział w tym samym rogu co zawsze, ze wzrokiem utkwionym w pustej szklance. Raz na jakiś czas spoglądał na ogromną twarz obserwującą go z przeciwnej ściany. Wielki brat patrzy, głosił napis. Kelner niewzywany podszedł i napełnił szklankę ginem zwycięstwa, po czym z innej butelki przez rurkę osadzoną w korku strząsnął do środka kilka kropli. Była to sacharyna przyprawiona goździkami, specjalność zakładu. Winston słuchał teleekranu. Chwilowo płynęła z niego muzyka, lecz lada moment mogli nadać specjalny komunikat Ministerstwa Pokoju. Z frontu afrykańskiego nadchodziły wyjątkowo niepokojące wiadomości. Winston zadręczał się nimi od samego rana. Wojska eurazjatyckie. Oceania prowadziła wojnę z Eurazją. Oceania zawsze prowadziła wojnę z Eurazją. Posuwały się na południe w przerażającym tempie. Komunikat nadany o 12:00 nie wymieniał żadnego konkretnego rejonu, lecz walki prawdopodobnie toczyły się już przy ujściu Kongo. Brazzaville i Leopoldville znalazły się w niebezpieczeństwie. Winston nawet bez patrzenia na mapę wiedział, co to oznacza. W grę wchodziła nie tylko utrata Afryki Środkowej. Po raz pierwszy od wybuchu wojny zagrożona była sama Oceania. Gwałtowne uczucie, nie całkiem strachu, raczej dziwnego podniecenia, targnęło Winstonem, po czym znów przygasło. Przestał myśleć o wojnie. Nie umiał skoncentrować się na żadnym temacie dłużej niż przez kilka chwil. Podniósł szklankę i opróżnił ją jednym haustem. Jak zwykle wzdrygnął się z obrzydzenia i zrobiło mu się niedobrze. Smak był ohydny. Goździki i sacharyna, same odrażające mdłe, nie mogły zabić przykrej, oleistej woni ginu. Najgorsze jednak, że ta woń, która roztaczała się wokół niego w dzień i w nocy, kojarzyła mu się nierozerwalnie ze smrodem tych... Nigdy, nawet w myślach, nie wymieniał ich nazwy i na ile mógł, starał się nie przywoływać ich widoku. Były czymś, czego usiłował do końca sobie nie uświadamiać. Cieniem przy twarzy, smrodem trzymającym się nozdrzy. Kiedy gin podszedł mu do gardła, beknął przez sine wargi. Utył, odkąd go zwolniono. Rysy mu zgrubiały, a cera stała się bardziej rumiana niż przedtem. Nos i policzki miał wręcz prostacko-czerwone, łysinę ciemnoróżową. Kelner, znów nieproszony, przyniósł szachy i ostatnie wydanie The Times, otwarte na stronie z zadaniem szachowym. Następnie, widząc, że szklanka Winstona jest pusta, napełnił ją ginem. Winston nie potrzebował wydawać żadnych poleceń. Znano jego zwyczaje. Szachy zawsze na niego czekały, podobnie jak stolik w kącie. Nawet gdy w lokalu panował tłok, nikt się nie dosiadał do Winstona, bo ludzie woleli nie być widziani w jego towarzystwie. Nigdy nie liczył, ile kolejek wypija. W nieregularnych odstępach czasu przynoszono mu brudne świstki, niby rachunki, lecz odnosił wrażenie, że za każdym razem żądają od niego za mało pieniędzy. Gdyby było odwrotnie, nie robiłoby mu to żadnej różnicy. Nie cierpiał na brak gotówki. Na nowej posadzie, typowej synekurze, zarabiał znacznie więcej niż kiedykolwiek przedtem. Muzyka umilkła i z teleekranu rozległ się głos. Winston uniósł głowę. Nie nadawano jednak komunikatu z frontu, lecz krótki biuletyn Ministerstwa Obfitości. Wynikało z niego, że w ubiegłym kwartale produkcja sznurowadeł przewidziana w 10. planie trzyletnim została przekroczona o 98%. Winston przestudiował zadanie szachowe i ustawił figury. Była to trudna końcówka wymagająca użycia obu skoczków. Grają białe, mat w dwóch posunięciach. Winston spojrzał na plakat Wielkiego Brata. Białe zawsze zwyciężają, pomyślał z niejasnym uczuciem mistycyzmu. Zawsze, bez wyjątku. Taki jest porządek rzeczy. Jak świat światem, w żadnym zadaniu szachowym czarne jeszcze nigdy nie odniosły zwycięstwa. Czy nie miało to symbolizować wiecznego, niezmiennego triumfu dobra nad złem? Ogromna twarz patrzyła na niego. Promieniowała spokojną mocą. Białe zawsze zwyciężają. Głos urwał, po czym dodał innym, znacznie poważniejszym tonem. Informujemy, że o 15.30 nadamy ważny komunikat. Prosimy pamiętać, 15.30 wiadomości najwyższej wagi. Należy ich wysłuchać. Powtarzam, 15.30. Znów popłynęły dźwięki blaszanej muzyki. Winstonowi serce zabiło mocniej. Na pewno będzie to komunikat z frontu. Przeczucie mówiło mu, że podadzą złe nowiny. Przez cały dzień co rusz ogarniało go podniecenie na myśl o druzgocącej klęsce w Afryce. Niemal widział, jak wojska eurazjatyckie przelewają się przez nigdy dotąd nienaruszoną granicę i pędzą w dół niczym kolumny mrówek. Dlaczego nie udało się jakoś oskrzydlić wroga? Miał przed oczami wyraźny kontur zachodniego wybrzeża kontynentu. Podniósł białego skoczka i przestawił na nowe pole. Tak, to było właściwe miejsce. Wyobrażając sobie gnające na południe czarne hordy, naraz ujrzał inne wojska, nie wiadomo skąd przybyłe, zajmujące pozycje na tyłach nieprzyjaciela, odcinające jego łączność na morzu i lądzie. Zdawało mu się, że wysiłkiem woli powołuje te wojska do życia. Ale trzeba się śpieszyć. Jeśli wróg opanuje całą Afrykę i założy na przylądku lotniska i bazy łodzi podwodnych, tym samym przepołowi oceanie. A to może oznaczać wszystko. Klęskę, rozpad, nowy podział świata, zniszczenie partii. Wziął głęboki oddech. Niesłychanie pomieszane uczucia. Właściwie nie tyle pomieszane, ile tak nawarstwione, że trudno było poznać, które jest najsilniejsze. Walczyły w nim o prymat. Spazm minął. Cofnął białego skoczka, ale przez chwilę nie mógł się skupić na zadaniu szachowym. Jego myśli znów biegły innym torem. Niemal nieświadomie napisał palcem na zakurzonym blacie stołu. 2 + 2 = Nie mają dostępu do twojego mózgu, powiedziała. A jednak mieli. To, co ci się tu przydarzy, zmieni cię na zawsze, powiedział O'Brien. I nie skłamał. Są rzeczy, własne czyny, po których nie można wrócić do siebie. Coś w człowieku umiera. Zostaje wypalone, skauteryzowane. Widział ją. Nawet z nią rozmawiał. Nie było to niebezpieczne. Wiedział, a raczej czuł, że teraz prawie wcale nim się nie interesują. Mógł się z nią ponownie umówić, gdyby którekolwiek z nich wyraziło ochotę. Spotkali się przypadkiem w parku, w ohydny, zimny, marcowy dzień, kiedy ziemia była twarda jak żelazna skorupa, trawa martwa i nie rosło nic prócz kilku krokusów, które przebiły się na powierzchnię po to tylko, by wiatr rozszarpał je na strzępy. Szedł pośpiesznie, ze zlodowaciałymi rękoma i oczami łzawiącymi od zimna, gdy nagle ujrzał ją niespełna 10 metrów przed sobą. Z miejsca uderzyła go dziwna, nieuchwytna zmiana, jaka się w niej dokonała. Minęli się bez słowa. Zawrócił jednak i ruszył za nią, choć bez specjalnej ochoty. Wiedział, że nic im nie grozi, że nikt nie będzie się nimi interesował. Nie powiedziała do niego słowa. Szła na ukos po wyschniętej trawie, jakby chciała się go pozbyć. Ale w końcu zrezygnowana pogodziła się z jego obecnością. Wkrótce znaleźli się wśród strzępiastych, bezlistnych krzaków, niezdatnych zarówno do osłony przed ludzkim wzrokiem, jak i przed wiatrem. Zatrzymali się. Panował potworny ziąb. Wiatr gwizdał w gałęziach i szarpał rzadkie, sine krokusy. Objął ją w pasie. Wprawdzie nie było teleekranów, lecz na pewno gdzieś tkwiły poukrywane mikrofony, a w dodatku stali na widoku. Ale to nie miało znaczenia. Nic nie miało znaczenia. Gdyby chcieli, mogli się położyć na ziemi i robić to, co dawniej. Jego ciało wzdrygnęło się, kiedy o tym pomyślał. Nie zareagowała w żaden sposób na jego uścisk. Nie próbowała nawet się uwolnić. Teraz wiedział, co się w niej zmieniło. Twarz miała ziemistą, a przez czoło i skroń biegła długa blizna, częściowo przysłonięta włosami. Lecz nie to było główną odmianą. Zmieniła się przede wszystkim jej talia. Stała się grubsza i jakby dziwnie sztywna. Przypomniał sobie, jak kiedyś po wybuchu bomby pomagał wyciągnąć z ruin trupa. Zdumiał go wówczas nie tyle ciężar, ile sztywność zwłok, piekielnie utrudniająca zadanie. Kojarzyła się bardziej z bryłą kamienia niż z martwym ludzkim ciałem. Talia, której dotykał, sprawiała takie samo wrażenie. Przyszło mu do głowy, że również skóra musi być w dotyku całkiem inna niż niegdyś. Nie odzywali się do siebie i nie próbował jej pocałować. Po raz pierwszy popatrzyła na niego, kiedy szli z powrotem przez trawnik. Rzuciła mu krótkie spojrzenie pełne pogardy i niechęci. Nie wiedział, czy niechęć ta wynika wyłącznie z przeszłości, czy może wywołał ją widok jego nabrzmiałej twarzy i oczu łzawiących od wiatru. Usiedli na żelaznych krzesłach obok siebie, ale nie za blisko. Zorientował się, że chce coś powiedzieć. Przesunęła o kilka centymetrów nogę w niezgrabnym bucie i rozdeptała gałązkę. Jej stopa wydała mu się o wiele szersza niż pamiętał. Zdradziłam cię, oświadczyła bez ogródek. Ja ciebie też, odparł. Znów rzuciła mu krótkie, pełne niechęci spojrzenie. Czasami, ciągnęła, grożą ci czymś, czego nie możesz znieść, o czym boisz się nawet myśleć. A wtedy mówisz, nie róbcie tego mnie, zróbcie to temu, a temu. I może później próbujesz udawać, że był to jedynie wybieg, że powiedziałeś tak tylko po to, aby przestali cię dręczyć, że przecież wcale tak nie myślałeś. Ale to nieprawda. No wówczas, kiedy ci grożą, pragniesz tego ze wszystkich sił. Wiesz, że to jedyny ratunek, więc chwytasz się go kurczowo. Chcesz, żeby zrobili to tej osobie. Nie obchodzi cię, jak bardzo będzie cierpiała. Liczysz się tylko ty. Liczysz się tylko ty. I potem zmienia się nastawienie do tego kogoś. Tak. Zmienia, potwierdził.